Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Siadź. Chodzę wczoraj do szkoły, do waszych dzieci, a podbiega taki mały chłopczyk do mnie. Czemu żeś tak wczoraj krzyczał? Ja nie bardzo mu się potrafiłem wytłumaczyć, nie? Ale dzisiaj przychodzimy rano i prorok Izajasz mówi tak. Tak mówi Pan Bóg, krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Nie wiem, czy on to dzisiaj usłyszy. Przypominają się takie słowa, kiedyś papież święty Jan Paweł II pojechał do jakiejś kraju, do Francji chyba, do Paryża. Wiecie, dlaczego zorganizował tę pielgrzymkę? Bo jakiś chłopak niewierzący zadał mu pytanie. I on pojechał do Paryża, żeby temu jednemu chłopakowi odpowiedzieć na to pytanie. No to ja dzisiaj temu nie wiem, czy on, bo to za małe chyba jest. Nie wiem, czy on to dzisiaj usłyszy, nie? Ale dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak czasami, że człowiek krzyczy? No dobrze, ja i tak jeszcze za słabo krzyczę. Dzisiaj przychodzi jeden pan, który tam przynosił nam jedzenie. Jak tam głos, nie? Nie wiem, czy pytał dlatego, że słyszał już to czytanie, nie? Podnieś głos twój jak trąba. Taki ma być prorok. No to my się często boimy tego, żeby krzyczeć. Ja pamiętam kiedyś jeden z moich braci. Był taki czas, że dużo rekolekcji głosiliśmy na sióstr zakonnych. No i on do dzisiaj to robi. I pojechał do jednych sióstr. No i właśnie tak używał głosu mocno. No i wieczorem poszedł sobie zrobić herbatę do kuchni. A przychodzi jedna siostra i mówi do niego tak. Mów do mnie grzecznie, bo jestem kobietą. I wiecie, co zrobiła? I w tym czasie wzięła nóż. I on później zaczął kazać tak. Mów do mnie grzecznie, bo jestem kobietą. Ja do was słowem, a wasza grzeczność z nożem. Rozumiecie? To jest właśnie grzeczność, która się objawia w sercu. Jak gdzieś użyjesz mocniej słowa, to od razu wychodzi. To dzisiaj było to słowo: szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. No jak ktoś tam krzyczy i tak dalej, to czego ty szukasz? Dobra czy zła? Co? Czego ty szukasz? I dzisiaj ciekawa rzecz, bo no jutro mamy spowiedź, nie? Tak sobie myślę, mówiłem nawet do proboszcza, że tak sobie układałem, że jutro wam powiem, jakoś przygotowuję was do spowiedzi, ale Pan Bóg dzisiaj mówi o tym przygotowaniu do spowiedzi, nie? Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnieś głos swój jak trąba, wytnij mojemu ludowi jego przestępstwa. No to co? Jak ja mogę sobie przenosić na jutro, nie? I proboszcz mi mówi słusznie, mówi, słuchaj, a oni jutro przyjdą i zanim zaczniesz mszę świętą, to się będą wyspowiadali, nie? Bo tak jest. I Pan Bóg o tym wie. To lepiej sobie to zaplanował niż ja. I to jest, tak to jest w życiu, że nam się wydaje, że to, co się dzieje w twoim życiu, jest przeciwko tobie. I trzeba uważać. Bo pytanie jest tego, czego ty szukasz, nie? Szukasz tego, co służy twojemu ciału, twoim pragnieniom, realizacji twoich zamierzeń, tak? No to uważaj, bo będziesz zawiedziony przez całe życie. Ta aklamacja dzisiaj była: szukajcie dobra, a nie zła, a Pan Bóg będzie z wami. Jeśli ty szukasz Boga i rzeczywiście kruszysz serce, tak jak żeśmy się śpiewali, sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie, to od razu widzisz, że Pan Bóg działa w twoim życiu i robi wszystko dla twojego dobra. No ale zacznijmy więc w takim wypadku. Nie chodzi o to, żeby jakoś tam wypominać przestępstwa. Ojcowie Kościoła mówią tak, że połowa nawrócenia to jest wtedy, kiedy człowiek skruszy serce, to znaczy uzna się za grzesznika. Nie? No, nam się wydaje, że my się uznajemy za grzeszników, nie? Na początku każdej mszy świętej: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Uważajcie. a w czasie Wielkiego Postu, jak to przychodzą, przychodzi do świątyni faryzeusz i celnik. I faryzeusz, podniesiona głowa: dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak ten. Składam dziesięcinę z minku i mięty i tak dalej, modlę się tam. A celnik nawet oczu nie śmiał podnieść w górę. Widział wszystkie grzechy, które popełnił i wołał: Boże, bądź miłości w niegrzesznemu. Bił się w piersi. Pan Jezus mówi: zaprawdę, powiadam Wam, nie ten faryzeusz odszedł do domu sprawiedliwiony, ale ten celnik. Dlaczego? Bo się uznał za grzesznika. Trzeba uważać, bo to miejsce, nie wiadomo, czy w Kościele mi się rzeczywiście uznają za grzesznika. Pomimo tego, że są te akty pokutne, bo uznać się za grzesznika i tak dopiero wiecie kiedy, kiedy pójdziecie do domu i przyjdzie taka sytuacja jak z tą siostrą. Nie? Gdzieś ci mąż narzuca, dzieci się zachowają na nie tak jak trzeba i od razu widać, kto ty jesteś. Bo grzesznik to jest człowiek, któremu się wszystko należy, nie? Jak jeden biskup próbował, mówiłem kiedyś, że jeden biskup mówi tak, jeśli, że jest takie jedno zdanie, które rzeczywiście pomaga nam znaleźć się we właściwej pozycji względem Pana Boga. Mówi, jeśli Ty jesteś grzesznikiem, to można Cię od czasu do czasu potraktować jak grzesznika. A teraz mi powiecie, że tak, nie? No to jak pójdziecie do domu albo do szkoły i Was potraktują tak jak grzeszników, to co? Uznajecie się za grzeszników, a zobaczycie. A jeśli Twój bliźni, Twój mąż, Twoja żona, Twój brat jest grzesznikiem, to może się od czasu do czasu zachować jak grzesznik? A zobaczycie, czy się może zachować jak grzesznik. To jest bardzo ważne zdanie, żeby je sobie gdzieś tam w głowie, bo ono pozwala mi skruszyć serce. Dlatego pierwszą ważną sprawą jest rzeczywiście to, żeby uznać się za grzesznika. Święty Jan Paweł II w takim swoim dokumencie Rekonciliacja jest penitencja, o pojednaniu i pokucie, mówił tak, że największym grzechem dzisiejszego świata jest zanik poczucia grzechu. Wiecie, dlaczego jest tak, że mamy ciągle pretensje? Dlatego, że nie mamy grzechów przed swoimi oczyma. Na przykład, co łagodzi gniew? Jak ci się gniew zaczyna rozświerciać, nie? To żeby powstrzymać gniew, powściągnąć, trzeba albo sobie postawić mękę Pana Jezusa przed oczy, albo swoje grzechy. No ale jak Ty nie widzisz grzechu? Cudze, owszem, a swoje. Cały problem jest też w tym, że dzisiaj jest taki nurt w pedagogice, który mówi tak, że Ty musisz wszystko z siebie wyrzucić, bo Cię rozerwie, nie? Dzisiaj, kiedyś to, jak ktoś się zachowywał tak obelżywie, to się nam mówiło, że on jest chamski, nie? A dzisiaj to on jest dojrzały osobowościowo, nie? Bo wszystko z siebie wyrzuci. To dlatego nasze dzieci tak się zachowują. Są bezczelne. Często nasze dzieci są bezczelne. Ty mu coś mówisz, zwracam szmułowie, a on nie, a ty mu nie przyjmie. Tylko co? Wszystko z siebie wyrzuci, bo takich uczą. Tymczasem przez całe wieki mówiło się o tym, że gniew trzeba powściągać. Pamiętacie, jak Pan Jezus poszedł do świątyni i zobaczył, że tam faryzeusze kupczą, handlują w świątyni i się zdenerwował. Serce ludzkie uniosło mu się gniewem. I bibliści mówią, że nic im nie powiedział od razu. Dlatego, że zobaczył, że jego gniew, wiecie co gniew robi? Gniew zakrywa oczy. Zakrywa, przepraszam, nie oczy, tylko rozum. Kiedy człowiek jest w gniewie, jego uczucia, jego rozum zostają wyłączone. Dlatego czasami w gniewie mówimy takie rzeczy, których później żałujesz, nie? Ja Cię nienawidzę. Wiecie, ile dzisiaj dzieci, młodych ludzi mówi do rodziców, że ich nienawidzą? To jest nieprawda. Ale w gniewie tak powiedzą. Dlatego przez całe wieki mówiło się już o tym, że gniew trzeba powściągać. Ale dzisiaj pedagogika mówi nie, że trzeba wszystko wyrzucać. Jak zaczynasz wyrzucać gniew, to on się mnoży. Jak przyjdzie dziecko zagniewane do domu i wyrzuca swój gniew, to za chwilę się gniewają rodzice, jego rodzeństwo, wszyscy się gniewają. Taki jest gniew. I dlatego co Jezus robi? Jak widzi, że
serce gniewem unosi, to nie zwraca jego dla zupani. Tylko bibliści mówią, że poszedł i całą noc bił te bicze, którymi rano poszedł i porozganiał tych kupczących. Ale poszedł dopiero wtedy, kiedy jego gniew opadł. Bo gniew trzeba powściągnąć, wyrozumieć, to znaczy zrozumieć, na co ty się gniewasz. Kiedy twój rozum, jak cię gniew już opuszcza, opada, to wtedy znowu możesz zacząć używać rozumu. Bo uczucia go nie zasłaniają. I skierować ten gniew ku dobru, bo to trudno, żeby jak dzieciak pakuje ten palec do kontaktu, żeby on się mówiła, syneczku, nie wkładaj pan paluszka, bo cię prąd popieści. Która matka tak się zachowuje, co? A jak krzyknie, albo jeszcze dam mu łapa gniew. To jest słuszny gniew. Dlatego gniewu trzeba używać, nie? Ale przeciwko złu, a nie przeciwko człowiekowi. To, że rodzice karcą czasami dzieci, to nie znaczy, że ich nie kochają. Nie. A dzisiaj, wiecie, w Warszawie jest taki pedagog, który napisał taki podręcznik pedagogiczny. Wiecie, co on pisze? Że każde karcenie jest przemocą. I w imię tego, jak wy karcicie swoje dzieci, to uważajcie. To może być tak, że za parę dni przyjadą i wam zabiorą dzieci do domu dziecka, aby dzieci mieli duże problemy. Się stało rok temu. W Legionowie mam taką wspólnotę tam i tam jest taka rodzina, która ma 7 dzieci. I kiedyś przychodzi 12-letni czy 11-letni chłopiec, Franciszek na imię. I gniew mu się uniósł. I zaczął przeklinać na swoją mamę. A jego tato spał przy łóżku, bo już szli spać. Tam jakiś sznurek leżał na tym łóżku. I tym sznurkiem, jak to czasami w niebie, nie uderzył w to łóżko. Że cicho, nie krzycz na mamę, przeproś ją, idziemy spać, nie? No i oczywiście on tam się schował się. Minęło kilka dni, a do domu przychodzi policja. Wiecie, co się stało? Na cały rok zabrali im dzieci do domu dziecka. Bądź malec naopowiada, że ojciec używa przemocy względem niego. Przez prawie cały rok, jeszcze niedawno już byłem w Rybałcie, jak pisała tam, pisał do mnie ten ojciec, mówi, że mają jeszcze jedną rozprawę, chyba z 5 rozpraw było, gdzie oni musieli udowadniać, że oni nie używali przemocy względem dziecka. Bo tam dzisiaj jest ustawione wychowanie, musicie na to uważać. Ale dobrze, że są też młodzi dzieci, uważajcie na to. W Szwecji, kiedy pracowałem w Szwecji, okazało się, że córka, ponieważ tato nie chciał jej puścić w piątek na dyskotekę, to podała ojca i dobrze, że się skończyło dobrze, bo chcieli go wstawić na 2 lata do więzienia. Powiedziałam, że ojciec ją maltretuje. No i jak już doszło do tego, że ona rzeczywiście zobaczyła, że sprawa jest niebezpieczna, to się przyznała, że po prostu chciała iść na dyskotekę, tato jej nie chciał puścić. Nie? To by się to powiedzieli pedagodzy. Że to jest psychologiczna reakcja. Jak się przestraszyła, to teraz zmienia wyznania. No, takie bzdury się dzisiaj dzieją. Ja pamiętam, jak nawet oberwałem w szkole od nauczyciela, to nawet mi do głowy nie przyszło, żebym się poszedł do domu i poskarżył. Wiecie dlaczego? Bo raz bym oberwał od ojca za to, że się źle zachowywałem w szkole, a drugi raz za to, że skarżę na nauczyciela. No tak było, ale dzisiaj żyjemy w innych czasach. I to są rzeczy poważne. Ale wracamy do tego upominania, do tego, żeby się uznać za grzesznika. Nie wiem, czy pamiętacie, jest takie wydarzenie, które w Piśmie Świętym pokazuje już w Starym Testamencie, kiedy to Dawid, który zgrzeszył, pamiętacie, nie chciał się jechać na wojnę. I jak tylko nie chciał pełnić, czynić to, co do niego należy, jako król. Ja mu się wcale nie dziwię. Wiesz, mieszkać w pałacu królewskim, a jechać gdzieś na wojnę. Ja mam zawsze takie doświadczenie, jak jadę na rekolekcje, nie? U siebie w domu to wiem, gdzie wszystko, gdzie są na mnie. To mój ksiądz proboszcz jest wspaniały człowiek, nie? Ale zawsze coś ci tam brakuje. Wcale się temu królowi nie dziwiłem. I nie chciało mu się jechać. Jak tylko nie pojechał, od razu co tam wyszła kobieta, od razu się porządliwość uniosła i zgrzeszył z tą Batszebą. A później co? Nie chciał się przyznać do tego grzechu. Nie chciał się uznać za grzesznika. I Pan Bóg posyła mu proroka. I ten prorok się boi króla, nie? Boi się powiedzieć, weź to teraz powiedz prawdę królowi, nie? Tak, czasami my w rodzinie się boimy, bo mamy takiego króla albo królową, nie? I się człowiek boi powiedzieć prawdę. No ale ten Natan, wiecie co ten Natan robi? I ten Natan opowiada bajkę królowi. A mówi, że tam był bogacz i biedak. I pewnego razu przyjechali goście do tego bogacza, ale jemu było szkoda jednej owieczki, żeby przygotować ucztę dla swoich gości. I biedak, który by pracował u niego, miał jedną owieczkę. I ten bogacz zabrał biedakowi tą jedną owieczkę. Przygotował ucztę. A kiedy Dawid to usłyszał, i człowiek, który tak postąpił, winien jest śmierci. A Natan przestraszony mi tak, to ty jesteś tym człowiekiem. Bo Dawid miał 300 żon pierwszorzędnych i 700 drugorzędnych. A zabrał jedną Batszebę Uriaszowi Hetycie. I jeszcze go cudzymi rękami pozbawił życia, a później zrobił z siebie bohatera, bo wziął sobie 300 pierwszą żonę tą Batszebę. Bo ty jesteś tym człowiekiem. I po czym było widać, że Dawid uznał się za grzesznika? Otóż mija pewien czas, gdybyście czytali tą księgę, bo to jest chyba w Księdze Królewskiej. Jednego razu jedzie po tym wydarzeniu, tam się wiele rzeczy jeszcze działo, ale jedzie król ze swoim orszakiem, a gdzieś tam na wzgórku idzie taki łąs, Szimej, i przeklina króla. Wiecie, w tamtym czasie przeklinać króla, to podchodził wóz wojska i jedno pociągnięcie miecza i głowy nie ma. Nie tak jak dzisiaj, że można przeklinać prezydenta, czy tam kogoś, nic się nie dzieje. Będą mu wrzucać, obnosić go. I podchodzi wódz wojsk izraelskich, Joab, i mówi tak, panie, pozwól, że pójdę i utnę łeb temu wściekłemu psu, który przeklina mojego króla, nie? A Dawid, który się uznał za grzesznika, mówi tak, co ja mam z wami zrobić, synowi Seruji, bo ten wódz wojska był z rodu Seruji. Jeśli Bóg pozwolił mu mnie przeklinać, to co mam do tego? Wiesz, co to znaczy uznać się za grzesznika? A nie wiadomo, czy my się uznajemy za grzesznika w Kościele. Będziesz miał może dzisiaj okazję. Zobaczysz, czy się uznajesz za grzesznika. Kiedyś święty Franciszek z Asyżu, nasz założyciel, spotkał się ze swoim znajomym w jakiejś karczmie. No, biesiadowali. I w pewnym momencie przychodzi jakiś, tak źródła opowiadają, przychodzi jakiś łomus i zaczyna przeklinać tego współbiesiadnika świętego Franciszka. A on wstaje i mówi, słuchaj, wcale mnie nie znasz. A takie rzeczy o mnie mówisz. I jak to mężczyźni nie wyszli sobie na zewnątrz, tak po razie. A to były czasy, kiedy rycerze byli jeszcze. Nie wiadomo, co się stało z tym współbiesiadnikiem. Wiem, że ten łomus przychodzi i za chwilę robi to samo względem świętego Franciszka. A święty Franciszek go słucha, słucha, podnosi oczy, uśmiecha się i mówi tak, o bracie, jak mnie dobrze znasz. Gdybyś mnie znał jeszcze lepiej, to byś mi jeszcze więcej narzucał. Wiesz, co to znaczy uznać się za grzesznika? Ciekawe, czy ty się uznajesz. Czy ty masz serce, które uznaje się za grzesznego? I właśnie dlatego święty Jan Paweł II mówi, że w tym dokumencie, który wam cytowałem, że największym grzechem dzisiejszego świata jest zanik poczucia grzechu. My nie mamy twojego grzechu przed oczyma. Dlatego tak nam łatwo się innych sądzić albo bronić siebie. Bo myślimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest przeciwko nam. A wiecie, że na przykład jeden z naszych świętych braci, błogosławiony Konrad Koźmiński, po 68 latach życia zakonnego zaplanował sobie spowiedź generalną. Wiecie, ile chciał się spowiadać? 8 dni po 68 latach życia zakonnego, ale miał grzechów typek, nie? Gwardian wytrzymał tylko 2 dni. Wcale się nie dziwię. Ale chodzi o to, że jeśli ty masz poznanie Boga i zbliżasz się do Niego, to w świetle widzi się lepiej czy gorzej, co? tak, że kiedy ktoś przychodzi starszy i proszę ojca, a ja kiedy ja to mam za tych grzechy, a to właśnie teraz to ty masz grzechy. Tylko problem jest taki, że ty ich nie widzisz. Chociaż żeby powiedzieć, proszę ojca, już nie mam świadomości, zapominam. Mam grzechy, ale ich nie widzę, bo to jest prawdziwe. To jest prawdziwe. Masz grzechy, ale ich nie widzisz. Bo Słowo Boże, które... Dlatego wytknij mojemu ludowi jego grzech, to co dzisiaj mówi prorok Izajasz. Tak? Ale proszę ojca, ja nie widzę grzechów. Idź do żony, to ona ci wszystkie pokaże. Jak nie masz grzechów, nie idź do twojego brata, masz rodzeństwo, masz problemy ze spowiedzią, idź, on ci wszystko pokaże. Pod jednym warunkiem, że ty chcesz w ogóle tego słuchać. Uznać się za grzesznika. To jest połowa nawrócenia. Ale to jest tylko część tego dzisiejszego słowa. Zobaczcie, że to słowo też dzisiaj mówi o poście. Właściwie Pan Jezus tłumaczy swoim uczniom, na czym polega post. Jest pewien problem, z którym my się też spotykamy. Jeszcze parę słów o tym powiemy. Otóż jest taka, jak się mówiło, uniłowka. Nie? Wszyscy mamy tak samo pościć. A mamy takie czyny pokutne i nie daj Boże, żeby ktoś tego nie robił. I zobaczcie, że dzisiaj przychodzą uczniowie Jana do Pana Jezusa i mówią tak. Faryzeusze i uczniowie Jana dużo poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Wiecie co oni mówią? My tu pościmy, a wy w ogóle nie widać, żebyście pościli, nie? Dlaczego nie pościcie? Tak to my mamy. No jak ty tak możesz? Jak ty możesz to robić? Jak ty możesz tam to robić? Ja to tego nie robię, nie? Jak często tak jest, że znowu te kobiety. Kobiety mówią tak, no tak, ja to wszystko widzę. Zawsze widzę, jak jest coś brudnego, a ty nic nie widzisz. Choroba jasna, Pan Bóg jej dał dar widzenia, a ona ma pretensję, że mąż jest ślepy, a ona widzi to, co jest. Lepiej być ślepym, czy widzieć, co? Nie wiem, czy to macie. Ja mam taki problem, bo moja mama była taka pedantyczna, ja zawsze wszystko widzę. Straszna rzecz. Wszystko widzę po prostu. Ale to jest problem. Bo ty chcesz, żeby wszyscy inni zachowywali się tak jak ty. Tak pościli, tak sprzątali, tak pracowali. Wszystko mają robić tak jak ty. I to jest problem uczniów Jana i faryzeuszy. My dużo pościmy, a twoi uczniowie nie. Ja to mogę nie pić, a ty? Ja to mogę. Wstawcie sobie tutaj, co chcecie. Uważaj. 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 Bo to, że ty nie popełniasz pewnych grzechów, to wiesz dlaczego? Bo Pan Bóg trzyma ręce swojego miłosierdzia wyciągnięte nad tobą. Jak ci odejmie twoje ręce twojego miłosierdzia, to zobaczysz, na co się stać. Bo że ty nie popełniasz pewnych słabości, a ktoś swoich bliźnich popełnia, to wcale nie znaczy, że jesteś lepszy od niego. To znaczy, że masz taką łaskę, że pewnych grzechów nie popełniasz. Tylko tyle to znaczy. I teraz zobaczcie, że Pan Jezus mówi tak, tłumaczy też post, myśmy sobie już troszkę o tym mówili, ale ze względu na co jest post, nie tylko ze względu na to, że w piątek, my pościmy w piątki, dlaczego? Bo to jest rzeczywiście ta pamiątka, że naszego Pana zamordowano i odszedł z tej ziemi, dlatego w piątek jest ten post, ale Pan Jezus dzisiaj mówi tak, przyjdzie czas, kiedy zawiorą im oblubienia, bo czyż goście weseli mogą pościć, dopóki oblubienie jest z nimi? Mogą pościć. Dopóki ty patrzysz na życie, patrzysz na swoich bliskich i widzisz w nich Jezusa Chrystusa, to nie musisz pościć. Ale jak ty patrzysz na nich i widzisz tylko ich słabości, to się bierz na post. Bo post jest po to, żeby znowu móc oglądać Boga. Post co robi? Otwiera ci oczy na obecność Boga w twoim życiu. Na obecność Boga w drugim człowieku. I zobaczcie, że Jezus Chrystus chodził wśród nich, wśród faryzeuszy. A oni co? A oni się tylko jedno chcieli go zamordować. Bo co? Bo im się nie podobało sposób jego myślenia, sposób jego zachowania. Nawet im się nie podobało to, jak cuda robił. Wszystko im się nie podobało. Dlaczego? Bo to dotykało ich serca, a w sercu co? Był strój miłosierdzia, prawda? I to jest bardzo ważne. Uznać się za grzesznika. I zobaczcie, co dzisiaj Pan Jezus mówi. Tak się wczoraj zastanawiałem o tym poście, nie? Proroka Izajasza. krytyka nam, dlatego że my często wchodząc w post albo wypominając komuś o tym, że nie pości, wpadamy w pewien moralizm. Moralizujemy, co ktoś robi, czegoś nie robi, nie? Ja to jestem lepszy, nie? Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Wiecie, co tym jest? Pierwsza rzecz jest taka. Ja poszczę, modlę się i Pan Bóg ma robić to, co ja chcę. Czyli wiecie, jak traktujemy Jezusa Chrystusa? Jak sekretarkę. Kiedyś dzwoni do mnie kobieta, miała wprost sprawę w swoim czynie. I mówi tak. Proszę Ojca, mam sprawę w sądzie i chciałabym zamówić mszę świętą, aby już poszła ona po mojej myśli. Ile mam zamówić mszy? Jedno, trzy, dziewięć czy trzydzieści? Ja nie głupia baba, przepraszam. Oczywiście, że 30 będzie więcej na kościół. Wiecie, co ona chce zrobić? Ona chce przekupić Pana Boga. Ona chce ustawić Pana Boga, żeby On robił to, co ona chce. Ona nie chce, żeby Pan Bóg robił to, co daje jej życie wieczne, co ją uświęci. Ona po prostu ma swój plan i teraz te plany, co chce zrobić? Wciągnąć Pana Boga. Ja ciekawe, jakie tam są nasze modlitwy. Wiele ludzi tak się modli. Zamiast widzieć, że Bóg wszystko robi dla Twojego dobra. I po to mamy ten post, żeby nam się otworzyły oczy. Żebyśmy widzieli, że Bóg jest naprawdę Bogiem miłości. Bo grzech zasłonił te oczy. To my przychodzimy i co? I ustawiamy Pana Boga na swoją modłę. I w końcu zacznie się porządnie zachowywać. Nie? Przecież on nie wie, jak się zachowywać. Przecież on nic nie wie. Nie wie, jakie powinny być męża, żonę, dzieci, pracę. On nic nie wie. No. To wiecie, jest takie słowo, często chrześcijanie mówią, bo Pan Jezus mówi tak, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Zawsze jak jest to słowo, to sobie myślę tak. Pan Jezus nie zna sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej w Polsce, bo przecież u nas cały czas bezrobocie. Jak to jest, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Przecież wszyscy pracy szukają, nie? Ale wiecie, o co chodzi? Ciekawe, ilu szuka pracy dla Królestwa Bożego. Wiecie, jaka to jest praca dla Królestwa Bożego? Nic za nią nie masz na tej ziemi, a dopiero w niebie jest nagroda. Ciekawe, kto szuka takiej pracy, co? Jak ty idziesz umawiać się na pracę, to pierwsze, co pytasz, a ile będę za to miał? Nie macie tak. To jest pokusa. To jest pokusa. Więc to jest to, czemu pościliśmy, a Ty nie wyjrzałeś? Umartwialiśmy się, a Tyś tego nie uznał. Tak mówią faryzeusze.